Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Przy mikrofonie witam Państwa ojciec Wacław. Kapłani niezłomni to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są przedstawiciele Fundacji Rajd Katyński imienia komandora Wiktora Węgrzyna, a są nimi między innymi ojciec Marek Kiedrowicz, franciszkanin konwentualny, przedstawiciel Fundacji Rajd Katyński imienia komandora Wiktora Węgrzyna.
Szczęść Boże!
Katarzyna Wróblewska, prezes tejże fundacji.
Szczęść Boże.
I Mateusz Luberacki, sekretarz fundacji.
Szczęść Boże.
Rozmawiamy na temat kapłanów niezłomnych, bo staramy się w nich właśnie znaleźć ten wzór, staramy się w nich znaleźć tych pamięć, których ma nam pomóc w formowaniu nas. Dzień kapłanów duchownych niezłomnych przypada 19 października, ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 2018 roku. Ten dzień jest niezwykły, jest związany z jednym z kapłanów niezłomnych, z księdzem Jerzym Popiełuszką. Jest on też takim, jakby to powiedzieć, inspiratorem tej akcji, żeby właśnie o tych kapłanach pamiętać.
Tak, rzeczywiście. Ten 19 dzień października my z Rajdem Katyńskim można powiedzieć, że świętujemy od samego początku, czyli od pierwszego dnia, kiedy to święto państwowe zostało ustanowione. A właściwie, jak już mówiliśmy w telewizji, nawet nieco wyprzedziliśmy rzeczywistość, bo Sejm przyjął ustawę 4 października, a prezydent ją podpisał
13 listopada.
Myśmy już 19 października spotkali się w Niepokalanowie, bo wiadomo, święty Maksymilian, ale także nieznana postać, może mało znana postać księdza Aleksandra Grabowskiego, który był kapelanem 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, ale też tamtego dnia modliliśmy się o to, aby w naszym kraju panował też pewien porządek, który chyba został, no nie, bez chyba, został zakłócony, ponieważ w instytucji, jaką jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, nie znalazło się miejsce dla duchownych. Nie znalazło się miejsce ani na tej tablicy, gdzie wyszczególnieni byli ci, którzy byli prześladowani przez Niemców, grupy etniczne, Romowie, różne grupy społeczne, homoseksualiści, nie znaleźli się duchowni, którzy jako pierwsi trafiali do obozów koncentracyjnych. Obóz w Dachau był jednym z najdłużej funkcjonujących i najwcześniej rozpoczynających swoją działalność. Nie znalazło się w tym muzeum wtedy miejsce dla świętego Maksymiliana, ale też dla Ireny Sendlerowej, dla
rotmistrza
Pileckiego. Natomiast próba wprowadzenia tych postaci, próba konkretna, bo te postaci po prostu znalazły się na stałej wystawie, skutkowały tym, że dyrektor, który wprowadził te postaci do wystawy stałej, został oskarżony o naruszenie praw autorskich i wtedy rozpoczął się jego proces. On trwał, nie wiem, chyba 3 lata na pewno.
W ogóle na szczęście. Wątek religijny w tym muzeum jest taki bardzo marginalny.
To był. Na szczęście był. Znów za wiele zrobić od razu też nie można, natomiast ewidentnie to, co zostało wprowadzone przez ówczesnego dyrektora, już drugiego dyrektora muzeum, to zaowocowało, bo dzisiaj mamy przed wejściem do muzeum przepiękny pomnik rotmistrza Pileckiego, mamy postać świętego Maksymiliana. Oczywiście moglibyśmy spodziewać się, że kiedyś może więcej, zobaczymy, ale postać już jest. Jest też maska pośmiertna błogosławionego księdza Wincentego Frelichowskiego, też zamordowanego przez Niemców, który zginął tuż przed wyzwoleniem obozu w Dachau, a właściwie umarł, ponieważ niósł pomoc chorym na tyfus współwięźniom. I to spowodowało, że no, mieliśmy taką potrzebę, żeby ten 19 października i to właśnie w Niepokalanowie, żeby to wszystko wybrzmiało. Można powiedzieć, że nasze modlitwy zostały wysłuchane, bo święci, bo duchowni w jakiś sposób zostali w Muzeum II Wojny. więc mają swoje stałe miejsce. Ale myśmy nie spoczęli na laurach i w następnym roku, i w kolejnym też się spotykaliśmy. I tak samo będzie w tym roku. Czyli 19 października tego roku spotykamy się w Niepokalanowie o godzinie 14:00 po to, żeby zobaczyć dokumentalny film o naszym błogosławionym prymasie tysiąclecia, niezłomnym prymasie. Potem będzie czas na modlitwę, koronka do Bożego Miłosierdzia, złożymy kwiaty przy pomniku świętego Maksymiliana i na grobie księdza Aleksandra Grabowskiego, a później będziemy mieli okazję, żeby wysłuchać prelekcji. Jedna będzie na temat prześladowania duchowieństwa w województwie białostockim w latach 46 czy 45, do bodajże 52. Usłyszymy Andrzeja Kołakowskiego, doskonałego barda, i na zakończenie, można powiedzieć, wisienka na torcie, po mszy świętej, która będzie sprawowana w Bazylice, będziemy mieli spotkanie z profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem. Serdecznie zapraszam do Niepokalanowa.
Nie tylko motocyklistów.
Nie tylko motocyklistów, oczywiście, że tak. My pewnie też będziemy jechać samochodami, bo to jesień. A specjalnie zaczynamy o godzinie 14:00. Jeśli ktoś przyjdzie na 15:00 na koronkę, to przecież też dobrze. Żeby właśnie nie kolidowało to z zajęciami, z pracą, stąd te popołudniowe godziny. Mhm.
Ponieważ Niepokalanów jest zaprzyjaźniony poprzez właśnie ojca Marka, to czujemy się tam doskonale jak w domu, ale ważne jest to, żeby przypominać i świętych kapłanów, niezłomnych kapłanów, tych, którzy albo oddali swoje życie wprost za nas, za ojczyznę, za wiarę, ale też tych, którzy swoją pracą codzienną, żmudną u podstaw powodują to, że pokazują nam Pana Boga i prowadzą nas do Pana Boga. I trzeba sobie też uczciwie powiedzieć, że w ustawie jest wspomniane ileś nazwisk kapłanów niezłomnych. I też mówiliśmy w telewizji, że jest wielu takich kapłanów, których nazwisk nigdy nie poznamy, bo pozostaną na zawsze w cieniu, a byli bardzo, bardzo istotni dla naszej kondycji, dla kondycji naszych dusz. Ale też doszliśmy już jakiś czas temu do takich chwil, do takich czasów, że uczciwa posługa kapłańska czy duchowna, bo też bracia, siostry, zaczyna być absolutnie postawą niezłomną. I dzisiaj często osoby duchowne po prostu są narażone na ogromne nieprzyjemności czy opluwanie. Oczywiście ja to mówię zupełnie spokojnie z pozycji byłego antyklerykała, osoby, która ma różne doświadczenia życiowe i nadal dzieli kapłanów na wierzących i niewierzących, co zawsze ojca Tadeusza rozśmiesza, jak ja mówię, ten to przyjdzie, to on jest wierzący. Ale to ja chcę na swoje usprawiedliwienie powiedzieć, że kapłani są z ludu, tak? I mają też różne doświadczenia i są różne sytuacje. I po prostu za kapłanów trzeba się modlić, bo takie wsparcie jest absolutnie niezbędne. Są atakowani, są zagrożeni i tyle, tak? I to, co my możemy zrobić w rekompensacie za ich posługę, albo zamiast narzekać na ich posługę, po prostu modlić się o ducha dla nich. I to po prostu powinniśmy robić. No. My mamy kolegów motocyklistów, kapłanów, zakonników. To my wiemy, że to są normalni i fajni ludzie. I też mnie zawsze denerwuje jedna rzecz, to a propos kapłanów, że zdarza się, że ludzie stawiają kapłana na piedestał tylko po to, żeby go stamtąd strącić. to ja się na to nie zgadzam, tak? Trzeba oddać sprawiedliwość. Są takimi samymi ludźmi, ale otrzymują dar, otrzymują sakrament i kiedy stoją przy ołtarzu są święci. I tyle. I to po prostu mają no, wielką misję, wielkie zadanie. I dlatego trzeba się za nich modlić, powiem jeszcze raz.
No właśnie, tutaj się rodzi moje pytanie. Skąd wśród świeckich, no bo przecież twórcą rajdu jest człowiek świecki, większość członków rajdu czy przedstawicieli fundacji to są ludzie świeccy. Skąd, to może pytanie do pana Mateusza, skąd właśnie ta potrzeba, żeby pójść w stronę pamięci kapłanów właśnie niezłomnych, żeby tę pamięć podtrzymywać? Przecież można było się zająć wszystkimi żołnierzami, przecież można się było zająć pamięcią o jakichś tam pojedynczych bohaterach, może mało znanych, a tutaj gdzieś szczególnie akcent położony w tym wydarzeniu na kapłanów.
No tak jak Kasia powiedziała, to są też ludzie, wywodzą się, kapłani są również z ludu i kapłani są tym nośnikiem, który w chwilach zwątpienia, słabości, kapłan powinien być taką opoką, takim filarem dla człowieka. I tutaj nawiązałbym jeszcze do daty 19 października. No jest to data, oficjalna data porwania i śmierci błogosławionego księdza Popiełuszki, który właśnie był takim zwykłym kapłanem, na pozór niczym nie wyróżniającym się, chorowitym, można by powiedzieć wręcz nie nadającym się do jakiejś większej posługi. Natomiast ten ksiądz czynił cuda, bo właśnie ludzie potrzebowali takiego wsparcia. Swoim nauczaniem, swoimi mszami za ojczyznę, swoimi kazaniami, mówionymi słowami prostymi, krótkimi zdaniami, trafiał do tak wielkiej ilości ludzi, że przychodzili tłumnie na tę mszę za ojczyznę. I właściwie ksiądz Popiełuszko tymi swoimi mszami, swoją postawą, swoją męczeńską śmiercią przygotował ludzi, no tutaj na bardzo duże zmiany polityczne w 89 roku, tak, kiedy upadł komunizm. Myślę, że właśnie dlatego jest taki nacisk, powinien być kładziony na duchownych, ponieważ, no tak jak już powiedziałem, to oni powinni być filarem dla ludzi wierzących, tak. Aczkolwiek myślę, że bardzo duża liczba osób nawróciła się, słuchając księdza Jerzego.
Ja myślę też, że no, zarówno ksiądz Jerzy, jak i wielu mu współczesnych, trzeba też wspomnieć o niesamowitym kapłanie, o świętym kapłanie, którego pokora zawsze robi na mnie wrażenie, to też ksiądz Stanisław Małkowski. Też przyjaciel nasz, przyjaciel motocyklistów, no, kapłan niesamowity, który z różnymi sytuacjami się spotyka, ale potrafi być i pokorny, i niezłomny. Jego postawa robi na mnie zawsze ogromne wrażenie. I znamy w dzisiejszych czasach wielu kapłanów, takich, którzy naprawdę robią niesamowite rzeczy dla ludzi po prostu, w bardzo różnym wymiarze. Ksiądz Stanisław Wysocki, wspominany też już w telewizji, który jest opiekunem wszystkich tych spraw dotyczących obławy augustowskiej. Znamy księdza Daniela Nowaka, kapelana rodziny Piaśnickiej. Znamy też wielu duchownych na Kresach, tak, czy właściwie poza granicami obecnej Polski, którzy posługują zarówno Polakom, jak i katolikom innych narodowości na terenie Białorusi, Rosji, Ukrainy, Litwy i budują kościoły. To naprawdę wykonują tytaniczną pracę i to są no, bohaterowie tych czasów, gdzie dzięki Bogu nie trzeba może konspiracji, może nie ma wojny takiej, jak znamy z filmów, ale wykonują codzienną, podstawową pracę i to jest naprawdę godne podziwu i absolutnie wsparcia.
Czyli ta chęć podtrzymywania pamięci o tych kapłanach niezłomnych ma być też taką inspiracją dla duchowieństwa współczesnego do tego, żeby patrzeć na tych, którzy żyli kiedyś, którzy nie łamali się pod wpływem dużo cięższych tak naprawdę warunków, ale żeby mimo to trwali i w tym miejscu, w którym się znajdują, starali się właśnie być niezłomni mimo wszystko.
Absolutnie tak. Absolutnie tak. No zło jest, bo są kapłani, którzy upadają, prawda? To nie jest tak, że wszyscy są super i w ogóle, ale jednak znakomita większość to są ludzie, którzy dokładnie rozumieją, na czym polega ich posługa, ale ci, którzy upadają, którzy błądzą, którzy popełniają jakieś no, straszne grzechy, też wymagają modlitwy i wsparcia, bo no, dla nas wszystkich cały czas jest nadzieja, tak? No, i tu nie nam, że tak powiem, potępiać. To nie my od tego jesteśmy. My jesteśmy od tego, co możemy zrobić, żeby, od modlitwy.
Czyli można by powiedzieć, że
postawa nasza też
właściwie jeśli chodzi o niezłomnych, o kapłanów niezłomnych, duchownych niezłomnych, to z jednej strony dla tych, którzy upadają, oni są wzorem, jak trwać, jak powstawać. Dla tych, którzy mają wątpliwości, mogą być ostoją. Więc można powiedzieć, że to jest też rodzaj wyzwania, które ja powiem z mojej perspektywy, które my duchowni powiem za wielu, bo mam nadzieję, że nie jestem przecież sam. Gdy patrzę na nich, na tych, których nazywamy niezłomnymi, to widzę wysoko zawieszoną poprzeczkę, widzę swoją ludzką słabość, a więc widzę, nad czym muszę pracować, co muszę zrobić, żeby iść w tę stronę, w którą oni szli. Widzę też, jak bardzo działa łaska Boża. Tak jak znowu w telewizji, że nawiążę, mówiliśmy nawet na tej słabej ludzkiej naturze. Ile Pan Bóg potrafi zdziałać w życiu tych chorowitych świętego Maksymiliana, błogosławionego prymasa tysiąclecia, błogosławionego księdza Jerzego. To oddanie Panu Bogu swojego życia powoduje, że wtedy jesteśmy na tej właściwej drodze. Dzisiejszym językiem moglibyśmy powiedzieć do osiągnięcia sukcesu, szczęścia, którym nie jest nic innego jak osiągnięcie zbawienia i pomoc innym w tym, żeby oni także mogli. No bo możemy popatrzeć na duchownych niezłomnych, w ogóle na tych wszystkich niezłomnych ludzi, także świeckich, i czasami kusi taka postawa, żeby grzać się w ich cieple. Że my zrobimy imprezę, będzie fajnie, tutaj powspominamy, tu święty Maksymilian wspaniały, kapitalny prymas tysiąclecia, wszyscy zaklaszczemy, powiemy cudownie, no właśnie i co dalej. Więc to samo ogrzewanie się w cieple ich świętości, jeśli nie prowadzi do tego, że moje serce się rozgrzewa, to przepraszam, użyję kolokwializmu, psu na budę. Kompletnie do niczego niepotrzebne, a może jeszcze ktoś się utwierdzi, że jest geniuszem tylko dlatego, że wspomina geniuszy, a sam nie chce być geniuszem ducha. Dlatego konkludując, to jest też rodzaj wyzwania. Więc rzeczywiście jest to na pewno wspaniałe, patrzeć na wspaniałych ludzi, zbliżać się do nich, poznawać ich życie. No, ale teraz postawić sobie pytanie, czy ja w jakikolwiek sposób staję się do nich podobny, no to tutaj już odpowiedź zwykle jest trochę trudniejsza do przyjęcia. Więc to też uczy pokory.
Rajd ma na celu przejechać trasę, owszem, trasę, która składa się z konkretnych punktów, tak jak na przykład rajd księdza Jerzego Popiełuszki, żeby zobaczyć miejsce chociażby narodzin, wzrostu, edukacji, kształcenia się, tego, co w życiu przeszedł, po to, żeby zobaczyć, że to jest normalne miejsce, że to są normalne miejsca, w których żył normalny człowiek, który potrafił Pana Boga postawić na pierwszym miejscu aż do przelania krwi. Ale wiemy, że też jest wielu takich, którzy krwi nie przelali, ale bardzo mocno cierpieli, pomimo tych cierpień, pomimo szykan, pomimo tych trudności, wytrwali. Czy to w okresie właśnie okupacji, czy wcześniejszym okresie zaborów, bo przecież ustawa bardzo konkretnie mówi o tym, że to nie jest jakiś okres, o których mówimy, że to są kapłani czy duchowni niezłomni, ale że to jest od początku 1050-lecia ponad już dzisiaj tego, jak Polska jest chrześcijańska. I właśnie te postacie próbujecie pokazać i zrobić wszystko, żeby o nich nie zapomnieć.
Dokładnie tak. No, nawet patron dzisiejszego dnia, błogosławiony Honorat Koźmiński, w konkretnym czasie odkrył konkretny sposób na to, żeby w sposób, no, jeśli jesteśmy w tej nomenklaturze, niezłomny, nie dać się złamać zaborcom, nie dać się zgasić, nie dać zgasić ducha, tworzy zgromadzenia, które trafiają do konkretnych ludzi, do konkretnych grup społecznych, właśnie po to, żeby podtrzymywać polskość, po to, żeby budzić ducha i wiary w Pana Boga, niezwątpienia i wiary w to, że Polska kiedyś będzie wolna. No to jest też działanie wbrew temu wszystkiemu, co się dzieje w jego świecie, czyli też rodzaj niezłomności. Tu faktycznie tutaj jesteśmy na tak szerokiej płaszczyźnie, że właściwie no, można powiedzieć bez granic, trochę tak jak duch jest bez granic, to i tutaj te działania ludzi, którzy są napełnieni Duchem Bożym, no nie mają granic. I ta niezłomność objawia się na bardzo, bardzo różnych płaszczyznach. Rzeczywiście chcemy to mówić, głośno mówić, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie... No ja ostatnio byłem namawiany do tego, żeby się nie wyróżniać z tłumu. Po co mówić szczęść Boże, jeśli wszyscy mówią dzień dobry? Nawet ktoś zaproponował, powinniśmy być równi, jednakowi, dosłownie do tego doszło. No nie, my nie chcemy właśnie być tacy. My chcemy szukać tych świetnych wzorców, no po to, żeby samemu stawać się świetnymi.
No właśnie, jakimi. Ojciec już trochę o tym powiedział, ale to jest też pytanie do pozostałych uczestników. W jaki sposób czerpiecie z tych postaci, które poznajecie w trakcie rajdów?
Ja może wrócę do księdza prałata Stanisława Wysockiego, o którym wspomniała Kasia. No to jest doskonały przykład człowieka zwykłego, ponieważ znamy go wszyscy, a zarazem o bardzo dużej odwadze i no bardzo niezłomnego. Na czym polega ta niezłomność? Ksiądz Stanisław no nie przelewa krwi, walczy poprzez pokazywanie prawdy o obławie augustowskiej, poprzez uświadamianie ludzi, stawiając pomniki w widocznych miejscach głównych miast związanych z obławą augustowską. Nie jest to też łatwe dla niego, ponieważ przy tego typu dziełach musi spotyka się ze sprzeciwem władz i tak dalej. Robi wszystko, aby jak najwięcej ludzi poznało prawdę. Więc myślę, że taka niezłomność, no mi na pewno imponuje taka niezłomność. Ja do tego dążę, aby za wszelką cenę, kosztem własnych wyrzeczeń, dowodzić prawdy i w ten sposób też się stawać niezłomnym na swoim poletku, że tak powiem.
Myślę, że to, co mnie jakby przywróciło pewien porządek świata, oprócz prawdy, to to, że można zobaczyć w drugim człowieku Chrystusa, nawet jeżeli ten człowiek kompletnie do Chrystusa podobny nie jest. I że można w wielu sytuacjach odpuścić. Po ludzku należałoby zabić. Po ludzku człowiek by się denerwował, usiłował dowodzić jakiejś swojej racji, ale można po prostu przejść nad pewnymi rzeczami do porządku dziennego. Można się za kogoś modlić, można... No trzeba się po prostu uczyć wybaczania. Wybaczenia.
Kapłani niezłomni to temat naszych rozmów niedokończonych. Jest 56 minut po godzinie 21. W naszym studio gościmy przedstawicieli Fundacji Rajd Katyński imienia komandora Wiktora Węgrzyna. Za chwilę oczywiście wracamy do dalszej rozmowy. minuta po godzinie 10, po godzinie 22, to rozmowy niedokończone na temat kapłanów niezłomnych. Gościmy w naszym studiu przedstawicieli Fundacji Rajd Katyński imienia komandora Wiktora Węgrzyna. Rozmawialiśmy przed przerwą o tym, co to znaczy być niezłomnym, dlaczego kapłani niezłomni są dla nas są dla nas przykładami, jak możemy z nich czerpać. Ale wejdźmy teraz w temat samego rajdu, bo to jest właśnie bardzo nietypowy sposób upamiętnienia. Czy to właśnie historii, rozpoczęło się od historii katyńskiej, czy to właśnie tych postaci, które są z nimi związane. Jak rajd funkcjonuje i jak w ogóle rajd się zrodził?
Rajd, twórcą, pomysłodawcą, wieloletnim komandorem rajdów katyńskich był Wiktor Węgrzyn. Wiktor wiele lat był na emigracji w Stanach Zjednoczonych i kiedy jeszcze przed takim kompletnym powrotem do Polski przyjechał, przeczytał w gazecie sondę, która była przeprowadzona wśród młodzieży licealnej, z której wynikało, że Polacy w Katyniu zabijali Żydów i to nim wstrząsnęło. Postanowił coś z tym zrobić. Dzięki przyjaźni z księdzem Zdzisławem Jastrzębiec-Peszkowskim pojechał do Katynia, stanął nad dołami śmierci, usłyszał ciszę katyńskiego lasu i postanowił, że powróci tam z motocyklistami. Chciał, aby prawda o zbrodni katyńskiej ujrzała światło dzienne, zaistniała w świadomości ludzi. Myślał, że motocykle będą też do tego świetne, bo motocykl jest głośny, bo kolumna motocykli to dudniąca droga, a że tego się nie da nie zauważyć, że nie da się przemilczeć, że to zwróci uwagę wielu osób. Po latach też dodawał, że się mylił, ale też rzeczywiście Wiktor zrobił bardzo, bardzo wiele i zaraził miłością do kresów, do historii wielu ludzi. I młodszych, i starszych, i w średnim wieku najprzeróżniejszych też stworzył, można powiedzieć, taką turystykę motocyklową, historyczną turystykę motocyklową. My czasami nazywamy w skrócie, że po prostu dał nam jazdę na motocyklu z sensem. No i też stworzył ogromne środowisko motocyklowe ludzi, patriotów, motocyklistów, którzy też w różnych formach kontynuują to, czego się nauczyli od Wiktora. Czasami sobie to zmieniają, czasami poprawiają, czasami mają swój pomysł na to. Wyrosło wiele organizacji z tego pnia rajdu katyńskiego. My też jesteśmy tego dowodem, tak? Bo jakby organizacja tego pierwszego, drugiego czy trzeciego rajdu, to była praca Wiktora. Potem powstało stowarzyszenie rajd, Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński i Wiktor przez wiele lat do śmierci stał na czele tego stowarzyszenia. Potem ja przez jakiś czas kontynuowałam tę pracę z kolegami w zarządzie. W tej chwili jest nowy zarząd od roku. Jest 6 kolegów, którzy znowu kontynuują pracę i misję Wiktora, organizują rajd katyński i różne rajdy towarzyszące i starają się jak najlepiej to robić i w tym roku na przykład mimo pandemii, obostrzeń byli na przykład na Ukrainie, chcieli też pojechać na Białoruś, ale nie dostali wiz. Może lepiej, bo nie wiadomo, czy by wrócili. Ale no, to znaczy ja generalnie uważam, że nad rajdem katyńskim Pan Bóg czuwa, tak? I że to wszystko jest tak pomyślane, że żeby wszyscy wyszli z tego obronną ręką, żeby mieli swoje emocje, przeżycia, zakochali się w kresach, dotknęli tej niesamowitej historii Polski, żeby spotkali tam Polaków, którzy mieszkają, którzy obronili swoją wiarę, kulturę, tożsamość, kultywują tradycje. To są niezwykłe przeżycia i emocje. I to jest to stowarzyszenie RAID i jego misja, które trwa. Tuż przed śmiercią Wiktora w 2016 roku, kiedy on już był chory, powołał Fundację RAID Katyński. I początkowo myślał, że fundacja jakby przejmie wszelkie działania stowarzyszenia. Potem po rozmowach zresztą z ojcem Tadeuszem, no, przyjęliśmy taką strategię, że będą dwie równocześnie organizacje, no bo to jest, że tak powiem, tak może być. No i my działamy w ramach właśnie tej organizacji. Notabene dostała ta fundacja została zarejestrowana dosłownie dzień czy dwa dni chyba przed pogrzebem Wiktora. Także on ją powołał, wymyślił i jakby no, dał jej życie, ale już samej rejestracji i potem funkcjonowania
nie doczekał.
I my w ramach fundacji trzymamy się w tej misji generalnie RAID-u Katyńskiego, która powiedzmy tym hasłem naszym jest określona: kocham Polskę i ty ją kochaj. I te rajdy, które my organizujemy, są w znakomitej mierze na terenie obecnej Rzeczypospolitej. I teraz kierunki, które na przyszłość przyjmujemy, między innymi wzięły się z 20. rajdu Katyńskiego, który siłą rzeczy no, w czasach pandemii nie opuścił granic Polski. I można powiedzieć, czy to był rajd katyński, czy nie był. Tak? Na pewno był trudny, na pewno miał też warunki żołnierskie i odwiedzał wiele miejsc i postaci związanych z Katyniem. Chociażby powołam się no, na odwiedziny grobu pani Lewandowskiej. Tam została córki generała Dowbor-Mośnieckiego, której czaszka została pochowana w grobie ojca. Ona była tą jedyną kobietą zamordowaną w Katyniu. Także były takie elementy. No, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Ale objechaliśmy Polskę dookoła i zobaczyliśmy, że ten rajd niby miał być tak takim erzacem, tak? Czymś zastępczym, a okazało się, że to jest świetny pomysł i przyczynek do tego, żeby ludziom przybliżać Polskę i jej historię tu w tych granicach. Stąd wyrosły właśnie następne pomysły i rajdy. Rajd pamięci, który będzie co roku poświęcony czemu innemu. To w tym roku jechał miejscami urodzeń Polaków, którzy oddali swoje życie dla niepodległej na przestrzeni też wieków. Powstał rajd Moja Mała Ojczyzna, który jeździ w ramach jednego województwa, co roku innego, żeby móc lepiej poznać historię tego regionu, bohaterów, świadków historii, też uroków, krajobrazów, no tak, żeby można było, że tak powiem, pewien skrawek ziemi naprawdę poznać wielopłaszczyznowo. I rajd Zbrodnia Pomorska Pamiętamy, czyli ta część historii, która jest znana na Pomorzu i Kaszubach, ale z naszego doświadczenia wynika, że nie funkcjonuje w takiej zbiorowej świadomości Polaków.
W pozostałych częściach Polski.
Tak. I to trzeba zmienić, bo tak jak w Katyniu, to mówię hasłowo w Katyniu, tak, bo w ramach zbrodni katyńskiej zamordowano nam 22 tysiące Polaków, ludzi najwyższej próby. Tak samo Katyń, ten nasz polski, Golgota Polska, to co się stało na Pomorzu od września 39 do kwietnia 40 roku, zamordowano nam 40 tysięcy Polaków, obywateli naszego kraju i ponad 400 miejsc kaźni. I to są rzeczy niewyobrażalne i tu trzeba też jasno mówić i cała misja tak, że nie hitlerowcy, nie naziści, nie faszyści, tylko Niemcy. Po prostu to naród niemiecki jest odpowiedzialny za tą zbrodnię, która była przygotowana, która była systematyczna, która była celowa i która była skierowana na wymordowanie Polaków. I to jest taki, no, myślimy sobie, tak czujemy, że tak jak Wiktor pewien etap i pewien rozdział w historii, właśnie w odkrywaniu, przywracaniu prawdy rozpoczął. Chcemy iść jego śladem, tropem i tak mówić prawdę i pokazywać w ciekawej formie motocyklowej.
On tą księgę otworzył, a wy piszecie kolejne rozdziały tych rzeczy, które odkrywacie też i które chcecie nagłośnić.
Tak, no przynajmniej mamy taką nadzieję, chęć. Zresztą poznajemy w związku z tym też fantastycznych ludzi, tak? Zaprzyjaźniliśmy się z panią Teresą Patsidis, genialną kobietą, no niezwykle, że tak powiem, zaangażowaną absolutnie no, całe serce swoje oddaje temu, żeby ta wiedza o zbrodni pomorskiej właśnie wyszła do szerokiego kręgu ludzi, tak? Żeby Polacy mieli świadomość, co tam się wydarzyło. Że nie tylko film Kamerdyner, w którym jak człowiek nie zna historii, to się nie domyśli, dlaczego tam w tym lesie do nich strzelali, tylko żeby był jasny przekaz, tak się zdarzyło. I myślmy i zastanówmy się, co zrobić, żeby nigdy to się nie powtórzyło, tak? Żeby narody się nie nienawidziły, żeby nie było takiej sytuacji, żebyśmy patrzyli na siebie i wiedzieli, że oczywiście każdy z nas ma prawo walczyć o swój interes narodowy, ale żebyśmy sobie nie wchodzili w drogę, bo jesteśmy szczęśliwi wtedy, kiedy mamy pokój, kiedy mamy własne lokum, kiedy jesteśmy kochani, kiedy jesteśmy bezpieczni, kiedy jesteśmy pewni jutra. Więc nie zabierajmy sobie różnych rzeczy, nie patrzmy na siebie wilkiem, nie dajmy się oszukiwać, nie dajmy się na siebie napuszczać, tylko po prostu idźmy do przodu z szacunkiem i z jakby no, tym poszanowaniem własnych granic, tak?
Ojcze Marku, ojciec pełni niezwykłą rolę podczas rajdu katyńskiego, w ogóle jako kapłani. I o to właśnie chciałem zapytać. Rajd katyński, jak już żeśmy się przed chwilą dowiedzieli, nie jest zwykłą przejażdżką na motorach z punktu A do punktu B po to, żeby się spotkać, tylko ma pewien bardzo konkretny cel, po to, żeby wejść w tą historię, żeby pogłębić ją, ale też ma bardzo mocny wymiar religijny, tak się wydaje. Można nawet w pewnym sensie się powiedzieć, że jest pewnego rodzaju pielgrzymką jednak, a rola kapłana na pielgrzymce jest bardzo ważna. Tak, proszę tutaj o słowo.
Tak, można tak powiedzieć, zresztą my często tak mówimy. Oczywiście delikatnie, żeby ktoś, kto nie bardzo chce pielgrzymować, mm-hmm. albo nie bardzo wie, co to jest, a może czasami chce po prostu trochę trudniejszej, innej turystyki, bo są i tacy. I w ten sposób smakują rajdu katyńskiego i dopiero odkrywają prawdę
o pielgrzymowaniu. I właśnie o to też chciałem zapytać, kapitalna czy są rzecz. Tacy?
Tak, są tacy i Wiktorowi bardzo na tym zależało i my też staramy się, żeby te rajdy, które są organizowane, żeby były otwarte. Nie stawiamy żadnych wymagań. No dobrze by było, żeby ktoś umiał jeździć na motocyklu.
I miał taki, który dojedzie.
Tak, ale nie robimy żadnych prób, testów z religijności lub też z głębi duchowości. Właśnie po to, żeby ci, którzy może wcale nie są do końca przekonani, żeby też spróbowali i zobaczyli, że to smakuje, że to jest dobre. Kasia wspominała o tym, że czuwa opatrzność nad rajdami katyńskimi. Ja mam takie swoje doświadczenie, którym się dzielę, że wielu kapelanów jeździło na rajdy katyńskie. Nie wiem, gdybyśmy policzyli, to byśmy, no kilkunastu na pewno byśmy nazbierali.
Tak, na pewno.
Natomiast my nie mamy jakiejś wspólnej płaszczyzny, na której moglibyśmy się umówić. Co, słuchaj, ty jedziesz w tym roku, to super, bo ja w tym roku nie mogę jechać. Ja zaczynałem jeździć na rajdy katyńskie, zacząłem po raz pierwszy, pojechałem w roku 2009. Do roku 2009 niemal co roku chyba jeździł ksiądz Marek Doszko.
Tak.
W 2009 nie mógł. Pojechałem ja, byłem jedynym kapelanem na rajdzie. I takie sytuacje się zdarzały. Potem ja nie jechałem w rajdzie 11, jechał Marek Doszko. Jedyny rajd, gdzie nas było wielu, to można było prawie, że dekanat z nas zrobić, bo zdaje się 8 chyba nas jechało wtedy kapelanów w porywach. To był 2010. A tak to zawsze ten jeden był. Nie było więcej, ale ten jeden był. Nawet w roku 17, gdy rajd jechał, można powiedzieć, takimi no, trzema trasami. Bo najpierw rajd Ponary, który dojeżdżał do Katynia, wtedy po raz pierwszy, zdaje się, był taki nieco przedłużony właśnie po to, żeby ludzie mogli być w tym Katyniu i dość szybko wracał do kraju. Potem jechał rajd taką, nazwijmy to, klasyczną trasą na wschodzie i najodważniejsi pojechali nad Bajkał, do Irkucka. I proszę sobie wyobrazić, że na każdy z tych etapów, na każdym z nich był jeden kapelan. Nikt z nikim się nie umawia. Więc dla mnie to jest też rodzaj działania Bożej opatrzności, bo też trudno mi sobie wyobrazić rajd katyński bez kapelana. Tak naprawdę to chyba, no nie wiem, byłoby niemożliwe według mnie. Nie chciałbym przeceniać tutaj naszej roli, ale to jest tak ściśle ze sobą połączone.
Ale ja chcę też wyraźnie powiedzieć, że na rajdy katyńskie jeżdżą też osoby nieochrzczone. Żeby nie było tak, że tam wszyscy kościółkowi, święci i w ogóle bynajmniej. To w ogóle nie o to chodzi.
Są tacy, którzy na przykład we mszy nie uczestniczą, są tacy, którym się to podoba mniej lub bardziej.
Właśnie o to chciałem zapytać. Czy był ktoś, kto chciał pojechać po prostu na wycieczkę,
tak,
z punktu A do punktu B i nagle w drodze dostał głowie?
Był też taki człowiek, który wrócił z rajdu katyńskiego i na przykład ochrzcił swojego syna, tak? Więc tak, absolutnie zdarzało się, że na ludziach rajd katyński, przeżycia tej drogi zrobiły takie wrażenie, że wywracały im życie, tak? Ale najpierw musi być spełniony ten warunek, że dostęp ma każdy. Nie tylko ten, który absolutnie codziennie, wielokrotnie odmówi różaniec, nie ten, który świetnie opanował znak krzyża, ale każdy. Bo też patriotą i kimś, dla kogo jest ważna ojczyzna, może być każdy. Oczywiście Wiktor zawsze mówił, że Polak to katolik i że, i że w ogóle...
Tak, u niego to się tego się dało rozdzielić.
Nie było mowy. Tak. On znał Ojcze Nasz po łacinie, on był za dzieciaka ministrantem i zawsze miał ogromny szacunek do księży. Jak już się nic nie dawało z Wiktorem załatwić, to trzeba było wysłać księdza. ale oczywiście to jest też tak, że wiadomo, że Panu Bogu trzeba uchylić drzwi, a dalej to sobie poradzi. I nie można od razu ludziom robić egzaminu z tego, czy znają 10 przykazań.
Z katechizmu, no.
I
no tego nie robiliśmy nigdy.
A kiedyś zaczniemy, nie?
W trakcie, w drodze.
W trakcie, tak. Z zaskoczenia. Zrobimy im test na początek i na koniec, nie? No żarty, żarty. Ale chodzi o to, że po prostu skoro Chrystus kocha każdego i za każdego umarł, to na miłość boską przyjmujmy każdego. To jest tak samo jak z przyjazdem na zlot jasnogórski. No mój Boże, te błonia są dla każdego. No każdy musi mieć szansę, nie? Nie może być tak, że...
A niektórzy ją wykorzystają, inni nie.
Dokładnie.
A niektórzy wykorzystają, nie wiedząc nawet o tym, że chcą wykorzystać. To są przeróżne sytuacje.
Zażartuję sobie tak. W poniedziałek był, słuchajcie, dzień coming outu, cokolwiek to znaczy, międzynarodowy i tak dalej. Więc ja teraz zrobię coming out. Jak ja pojechałam pierwszy raz na Jasną Górę motocyklem, na zlot jasnogórski, to ja byłam poza kościołem. To znaczy wierzyłam w Boga, ale żyłam po swojemu, tak? W sensie takim, no, że no, byłam tak zwany wierzący, jak to się...
Niepraktykujący,
dokładnie.
Niektórzy mówią żyjący, nieoddychający.
Okej, no to te wszystkie takie rzeczy, prawda? Czyli po prostu nie miałam wątpliwości co do istnienia Pana Boga, ale też wychodziłam z założenia, że to jest gość tak zajęty, że nie do końca...
Nie ma co się narzucać.
Nie ma się co narzucać. I, że tak powiem, no i co? I raz, drugi, trzeci i po prostu i Matka Boża mnie przytuliła i pokazała konkretną drogę i prowadziła mnie od matki do matki. I od Matki Boskiej Częstochowskiej do Matki Boskiej Ostrobramskiej i Żółkiewskiej i Giedrzwałckiej
w Leśniowie?
I w Leśniowie, i w wielu, wielu miejscach, tak?
Gdzie człowiek nie pojedzie, tam matka. To jest piękne.
I to jest niesamowite, tak? I wtedy człowiek ma bardzo, bardzo dziwne sytuacje w życiu. Ja pamiętam, jak z kolegą mieliśmy prowadzić różaniec, tworzyć róże dla motocyklistów. On tą część męską, ja miałam tą dziewczyńską i on miał wypadek motocyklowy i ja miałam. I żeby nie było wątpliwości, ja miałam w Matki Boskiej Fatimskiej, nie? I kobieta, która wymusiła mi pierwszeństwo, pierwsze to się ucieszyła, że tam jakoś się pozbierałam, a potem powiedziała, że się spodziewa strasznej afery, bury, awantury, bo tam parę dni wcześniej ktoś miał stłuczkę z jej synem i właśnie on ten syn zrugał tego, a ja do tej kobiety zaczęłam ją uczyć odmawiania różańca. Bo się okazało, bo ona do mnie mówi, że tutaj ona ma taki, dostała ten różańc, ale mówi, nawet to nie pomogło. Ja mówię, wręcz przeciwnie, bo ja żyję. Więc pomogło. I mówię, ale rozumiem, że pani nie wie, jak się tym posługiwać. Mówi, no nie wiem. To ja pani pokażę i mam tu taką instrukcję skróconą i pani dam. I ona mówi, ale pani jest młoda. Czyli jej się kojarzyło, że z różańcami, tak? To tylko stare babcie klepią tak dalej, i tak dalej. I była w ciężkim szoku. Więc to pokazuje jakby, co może motocykl, rajd katyński.
Motocykl też może być ewangelizacyjny.
Absolutnie.
Okazuje się, że tak. Nawet rozbity.
Więc to pokazuje jakby, jakie Pan Bóg ma drogi docierania do człowieka, tak? I że został mnie dany motocykl, pojechałam na Jasną Górę i tak dalej, po to, żeby przeistoczyć się, że tak powiem, z takiego bimbającego człowieczka w zupełnie inną osobę. Mm-hmm.
Tak, to jak bardzo ksiądz, kapłan, kapelan potrzebny jest na rajdzie, przekonałem się też ja jako organizator no właśnie rajdu śladami błogosławionego księdza Popiełuszki. Któryś rajd, trwają zapisy, ktoś mnie pyta, słuchaj, a czy codziennie będzie msza? Ja odpowiadam, wiesz co, no niestety nie, bo nie jedzie z nami kapelan, więc nie ma takiej gwarancji. A to ja nie jadę. Ja mówię, słuchaj, pojedź, no będzie fajnie. On pojechał, msza była codziennie, bo odwiedzaliśmy różne parafie, zawsze księża odprawiali dla nas mszę, a w Górsku wisienka na torcie, ojciec Marek na ołtarzu zrobionym z kufrów odprawił piękną mszę. Nie wiem, Marku, czy pamiętasz, zatrzymali się nawet pewni ludzie i uczestniczyli
tak,
w mszy.
Tak, rzeczywiście. Tak, tak,
także
tak,
ewangelizacja tak. Na całego.
Czyli nierozbitym motocyklem też można ewangelizować.
Dokładnie.
Tak, ale w ogóle idea jest przepiękna. Natomiast gdzieś tam też powróćmy do tego tematu, który nas tutaj dzisiaj zgromadził. Duchowni niezłomni, którzy też mają być przykładem dla nas dzisiaj. Mówiliśmy w telewizyjnej wersji naszego programu, ale myślę, że to jest rzecz godna zauważenia i powrotu, że dzisiejszy model bohatera to jest naprężony muskułami, dysponujący jakąś nadnaturalną siłą, który przenosi góry, nie wiem, rozrywa łańcuchy, rzuca samochodami i jakoś tam czaruje albo lata po budynkach. Natomiast kapłani niezłomni są tymi, którzy pokazują, że ta siła bierze się skądś inąd, że ta siła, która pokazuje, że nie trzeba wcale przenosić gór, ale wystarczy, tak jak mówił jeden z telewidzów, który dzwonił, wystarczyło to, że on wypisywał zaświadczenia zmieniające imiona i nazwiska w czasach, kiedy groziły represje, że organizował pomoc dla rodzin internowanych, że dzisiaj w szkole podstawowej, w liceum będzie tym, który będzie mówił prawdę. Pomimo tego, że wszyscy będą mówili inaczej, a on będzie uparcie trwał w prawdzie.
No tak, daj Boże, żeby to święto, ten Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych, żeby on dotyczył, przepraszam, jak największej ilości duchownych. Nawet takie marzenie, życzenie każdego duchownego. Bo my wymieniamy nazwiska po to, żeby przyjrzeć się pewnym postaciom, zobaczyć, jak oni to robili. I znów patrzymy często z perspektywy jakiegoś konkretnego wydarzenia, może czasem nawet męczeńskiej śmierci, jak w przypadku błogosławionego księdza Jerzego, czy świętego Maksymiliana, i tu można by dalej wymieniać, ale przecież oni w jakiś sposób do tego doszli. W sytuacjach, które sprawdziły ich niezłomność. Ale wspomnieliśmy też o tym, że to jest niezliczona rzesza tych niezłomnych, którzy zajmowali się właśnie tymi drobnymi, dzisiaj powiedzielibyśmy, rzeczami, ale które wymagały niezłomności, wymagały przeciwstawienia się systemowi, ludziom wokół, no ewangelicznie mówiąc, światu. Ich nazwisk, jako się rzekło, raczej wszystkich na pewno i wszystkich nie poznamy. I dlatego to życzenie, że kieruję je również do siebie jako wyzwanie, żeby właściwie o każdym duchownym można było powiedzieć, że jest niezłomnym. Dlatego warto tego dnia świętować, czyli przypominać tych niezłomnych, którzy na różnych polach działali swojego życia. I jedno, co ich łączy, to właśnie ta niezłomność, ta siła, która nie pozwoliła ich złamać, ale siła, która nie pochodzi od nich. Bo my dzisiaj jesteśmy dość solidnie zapatrzeni w siebie. Dzisiaj człowiek prawie wszystko może. Dzisiaj człowiek może decydować o życiu i śmierci. Tymczasem oni, tak jak ojciec zauważył, nie byli herosami, których moc bierze się z bicepsów. Oni właściwie byli z perspektywy dzisiejszego świata herlakami. I może nawet z perspektywy dzisiejszego świata oni są przegrani. Bo zabici, bo wyeliminowani. Bo po cichu świat o nich gdzieś tam zapomniał. Dlatego chcemy o nich mówić. Bo oni pokazują, że ta siła jest nie z nich, tylko z Pana Boga. tutaj zwykle, kiedy jest potrzeba tego zaufania Panu Bogu, znów przywołam świętego Maksymiliana, który mówił, że my nie mamy szans mierzyć się z potęgami finansowymi tego świata. Nie mamy szans. Naszym jedynym sposobem jest skarb, który jest w niebie. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy w rękach niepokalanej, dopiero wtedy możemy mówić o swoim bogactwie. I to jest to jego słynne w dziurawym habicie, ale najlepsze maszyny, czy też najnowocześniejszy, najszybszy samolot. Ubóstwo, które polega na tym, że wszystko, co mam, to jest Pana Boga. To jest od Niego i to ma być dla Niego. A ja jestem narzędziem w Jego ręku. Trudne, to jest niezwykle trudne.
Mamy wiele postaci takich, które są w cieniu, bo na przykład chociażby postać, która ostatnio zaczęła się bardzo mocno pojawiać, chociażby arcybiskup Antoni Baraniak, który przecież w cieniu, ale jednak to on wziął na siebie całe uderzenie tego zła i to on przecierpiał najwięcej.
I dlatego prymas na niego bardzo często wskazywał, właśnie na jego cierpienie. Może w ten sposób troszkę pomniejszając swoje, bo my też często mówimy internowanie prymasa. Tak naprawdę to było ciężkie więzienie. Jeszcze dla schorowanego człowieka, no tu trzeba było niezłomności. Ale faktycznie, no tutaj to wszystko się ze sobą zazębia, to się wszystko łączy w całość, ale wtedy, kiedy damy tę perspektywę działania Bożej opatrzności, działania Bożej łaski, no stąd raz jeszcze powiem to, co już tyle razy zostało powiedziane, że no potrzebny nam jest taki dzień, żebyśmy popatrzyli na tych, którzy okazali się niezłomni, zwłaszcza wtedy, kiedy, no cóż, dzisiaj ten przepływ informacji jest bardzo szybki, kiedy dowiadujemy się, że tak wielu jest złomnych, przepraszam za słowotwórstwo.
I właśnie o to też chciałem powiedzieć, że przecież czasy, o których my mówimy, czy to były czasy zaborów, czy długo przed zaborami, czy czasy okupacji, czasy międzywojenne, pierwszej wojny światowej, czasy stalinizmu, czy czasy komunizmu, to są czasy też, kiedy właśnie oprócz tych niezłomnych, którzy walczyli swoją postawą, było też wielu takich, którzy jednak z różnych racji, ale jednak głowę ugięli.
Niestety tak. Możemy z perspektywy powiedzieć niestety, ale to też pokazuje, jaką siłę musieli mieć ci niezłomni.
I dziś ta postawa jest również obecna.
No tak.
Przecież w czasach komuny, prawda, księża patrioci. Księża patrioci, którzy prezentować mieli tę właściwą linię i przekonywać lud do jedynie słusznej linii.
Do przeciwstawienia się prymasowi. To były bardzo konkretne akcje. Infuat Wójcik, może niektórym znany jako złodziej w sutannie, który wykradał obraz Matki Bożej, aresztowany przez komunistów na Jasnej Górze, żeby mógł wrócić na szlak pielgrzymowania. On przecież wykonał, można powiedzieć, ogromną duchową pracę i okazał swoją niezłomność. W momencie, kiedy komuniści próbowali podzielić parafię, gdy parafia przeciwstawiła się zmianie proboszcza. Dzisiaj też słyszymy o takich sprawach. Parafia tutaj, bo tego proboszcza kochają, a tamtego nie chcą, próbują wymóc na biskupie. Wtedy próbowano to rozegrać. Były takie przykłady w Czechosłowacji, które gdzieś tam się nieco udawały. Próbowano również w Polsce to zrobić. Skłócić parafię i zainstalować proboszcza, który nie byłby przysłany przez kurię.
Ale byłby nasz.
Infuat Wójcik, jako rzeczywiście niezłomny kapłan, no tam wtedy narażając się na więzienie, na szykany, sprawował Eucharystię. Udało się, że ta jedność Kościoła została zachowana. Być może dzięki temu nieudanemu eksperymentowi, po tym przynajmniej ja nie słyszałem o tym, żeby gdzieś w Polsce Ludowej takie rzeczy jeszcze były czynione. Jeśli tak, to na pewno na mniejszą skalę i już niezauważalne. Dzięki niezłomności tego jednego.
Kapłani niezłomni to jest temat. To jest temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są przedstawiciele Fundacji Rajd Katyński. A my zapraszamy do tego, żeby do tworzenia naszej audycji włączali się nasi słuchacze, żeby właśnie może podzielić się tym swoim doświadczeniem kapłanów niezłomnych. Jakie to były przykłady, jakie to były osoby, które stanęły na drodze naszego życia, okazując właśnie tą niezłomność. Przypominam numery telefonu do naszego studia dla Polski Północnej 56 655-23-55 i dla Polski Południowej 56-655-23-56. W telefonii w naszej rodzinie 536-600 i 536-600-200. Dla zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56-655-23-33 i 56-655-23-66.
Niesiemy modlitwy przed Twoje ołtarze, my z Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Warszawy, bezradni świadkowie tragicznych wydarzeń. O łaskę prosimy Cię, Panie łaskawy, bezradni świadkowie tragicznych wydarzeń. O łaskę prosimy Cię, Panie łaskawy, cierpimy za swoje i nie swoje winy, pod presją sąsiadów z zachodu i wschodu, i trudno nam pojąć, dlaczego tracimy co lat kilkadziesiąt elitę narodu. I trudno nam pojąć, dlaczego tracimy co lat kilkadziesiąt elitę narodu. Lecz choćby zapalił się świat w jednej chwili, wytrwamy przy Tobie, Chrystusie zwycięski. A ci, co najwierniej Ojczyźnie służyli, znów idą do nieba nad Lasem Smoleńskim. Lecz choćby zapalił się świat w jednej chwili, wytrwamy przy Tobie, Chrystusie zwycięski. A ci, co najwierniej Ojczyźnie służyli, znów idą do nieba nad Lasem Smoleńskim.
Kapłani niezłomni to temat naszych rozmów niedokończonych i odbieramy pierwszy telefon od naszego słuchacza. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Elżbieta z Warszawy.
Witamy.
Miło mi powitać ojca, ojca Wacławie, wielebnego księdza, który towarzyszy rajdowi, panią Kasię i pana, który jest uczestnikiem rajdów. Proszę pozwolić, że zanim powiem o kapłanach, odniosę się do Państwa w sposób szczególnie taki ciepły, życzliwy i nieobojętny, proszę Państwa, ponieważ ta idea rajdu jest mi bardzo bliska. Bardzo podziwiam Państwa za hart ducha, za poświęcenie, oddanie się tej pięknej sprawie propagacji między innymi prawdziwej historii Polski i odkrywania tych białych kart przed nami. Ja mam to szczęście, że oglądałam i słuchałam Państwa, jak tylko rajd powstał. W telewizji Trwam jeszcze za życia świętej pamięci komandora Węgrzyna i z otwartymi ustami Państwa słucham i podziwiam tę ideę i podziwiam zamysł i podziwiam wielką wytrwałość Państwa, ponieważ to jest coś pięknego, coś bardzo potrzebnego, co kształtuje naszą osobowość i świadomość historyczną. Szkoda, że tak rzadko Państwa można słuchać, że tak rzadko można uczyć się tej historii, która z ust Państwa płynie, a dla mojego pokolenia, ponieważ jestem starszą, bardzo leciwą osobą, te karty były zamknięte, ponieważ uczeni byliśmy zupełnie innej historii. I pragnę się jeszcze zwrócić w sposób szczególnie ciepły do pani Kasi, jeśli mi wolno. Pani Kasiu, ja się pani przyglądam od lat i odkrywam wielką przemianę duchową w pani postawie, sposobie percepcji problemów, sposobie wysławiania się. Ja Panu Bogu dziękuję za dar, wszystkie dary, którymi pani została obdarowana i za dar pani osoby, ponieważ czuję się, że jest pani inna. Nie wiem, czy ma pani tego świadomość, czy ktokolwiek zwrócił na to uwagę, ale tutaj widzę wielkie działanie Bożej opatrzności. Natomiast jeśli chodzi
bardzo dziękuję.
Jeśli chodzi o kapłanów niezłomnych, ja o znanych kapłanach powiedzieć wiele nie potrafię, bo państwa wiedza jest duża. Natomiast w swoim dzieciństwie miałam szansę spotykać takich kapłanów, których po heroizmu postępowania jako małe dziecko nie rozumiałam. Byli to kapłani, którzy w tych trudnych stalinowskich czasach mieli odwagę w sutannie towarzyszyć świeckiej wycieczce z nauczycielką świecką, która była skrytką katechetką. Mam na myśli moją urodzoną mamę. Te wycieczki były obserwowane przez odpowiednie służby. Miały wielkie trudności w realizacji programów, ponieważ się modliły, zaczynały swoje przejażdżki po mieście od porannej Eucharystii i ci kapłani razem z moją mamą stawiali się na polecenie służb, na przesłuchania. Jednym z takich kapłanów był, nie wiem czy żyjący jeszcze, ksiądz Bogdan Jaworek, którego bardzo, bardzo zapamiętałam, którzy mieli odwagę, którzy byli z nami. Dzieci nie rozumiały tego. I miałam jeszcze jednego kapłana, proszę państwa, którego uważam też za bardzo odważnego. Nie wiem, czy tu wolno mówić, czy jest to odpowiednie słowo i można mówić o heroizmie, ale kapłana, który z Ambony w tych trudnych czasach głosił piękne kazania, ucząc prawdziwej historii wiernych. Kościół pękał w szwach, kazania były nagrywane, a kapłan ten stawiał się potem na przesłuchania. Po przesłuchaniach znowu głosił kazanie. Tak było nieustannie, aż do śmierci. Mam na myśli mojego świętej pamięci, Dryja. Proszę państwa, na tym bym chyba zakończyła. Z całego serca wszelkiego dobra życzę. Mam tylko jeszcze jedno ostatnie pytanie do państwa. Czy tę piękną pracę państwa, polegającą na zgłębianiu zakamarków Polski i naszej historii, państwo w jakiś sposób dokumentują, czy tylko rozmawiacie z nami, bo na to nie macie czasu? Z całego serca życzę wszelkiego dobra. Modlę się i dziękuję za państwa osobowości, wszystkie bez wyjątku. Panią Kasię wyróżniam dlatego, że jest niewiastą i budzi mój podziw, bo dorównuje męskiemu gronu i tak pięknie panuje nad maszyną, co dla mnie jest szczególnym ewenementem. Życzę Bożego błogosławieństwa i wszelkiego dobra na dalszą działalność z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem, Pani Elżbieta.
Ja od najpierw oczywiście jeszcze raz bardzo serdecznie podziękuję i powiem, że mnie przez wiele lat niesie po prostu też modlitwa wielu ludzi, których no, w życiu na oczy nie widziałam, ale znają mnie właśnie z organizacji różnych rajdów, z telewizji Trwam, też z Radia Maryja i modlą się za mnie. To jest coś niebywałego, to jest ogromny dar i Też zdarzyło się wielokrotnie, kiedy ja byłam zmęczona czy zniechęcona, telefon od zupełnie nieznanej mi osoby, która opowiadała, jak ważne jest to, co my robimy. I to, no, po prostu to było niesamowite, to wiadomo, że to było takie, no, pomoc, że tak powiem, z góry. To tytułem podziękowania, a teraz tytułem żartu a propos panowania nad maszyną, to dzięki Bogu na tym motocyklu się jeździ, nie trzeba go nosić i dlatego jest łatwiej. Aczkolwiek ja mam uszkodzone obydwa kolana, więc jak mnie się na postoju motocykl przechyli za bardzo, to ja go puszczam i koledzy podnoszą. Także bardzo ważna jest właśnie pomoc kolegów, ta ich rycerskość i wsparcie. A jeżeli chodzi o spisywanie różnych rzeczy i o dokumentację, to chcę powiedzieć, że była na przykład książka Zapalmy ognie pamięci, napisana przez panią Teresę Kaczorowską a propos rajdu katyńskiego. Była książka Od Warszawy do Tobolska, album ze zdjęciami dokumentujący 15 rajd katyński. I jest też książka napisana przeze mnie, Twardziele z Polską w sercach. Ona obejmuje praktycznie no, całą ideę rajdu katyńskiego i chyba kończy się na 17 rajdzie.
Można do tego dodać jeszcze to wszystko, co dokumentuje Telewizja Trwam, wielokrotnie z nami jeżdżąc. To jest do znalezienia w internecie, na kanale YouTube, czy też co pozostaje po nas, po Radiu Maria.
Dokładnie, było bardzo, bardzo dużo odcinków też z 8 rajdu. Potem też z kilku innych rajdów, no też ostatnio i 19 i 20 rajd, także to jest ogromna dokumentacja filmowa i też były różne reportaże przy okazji robiłem też telewizja Studio Wschód, prawda? Tam cała ekipa z panią Grażyną Orłowską-Sondej na czele też w przyjaźni z rajdem katyńskim.
Dobrze. Odbieramy kolejny telefon do naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.
Witam serdecznie. Z tej strony ksiądz Sylwester, Bernard Zdrawy Mazowieckiej. On jest tam właśnie. Jestem księdzem 14 lat i tak dwa miesiące temu przyszedłem do parafii w Radzie Mazowieckiej. I tutaj, no, kiedy poznawałem parafię, tak, żeby zobaczyć historię, też i podejść na cmentarz, tablice pamiątkowe, żeby też zobaczyć miejsce. I też pan prowost Bogumił Karczuł mi właśnie zaczął opowiadać troszkę historię. Jest u nas ksiądz, znaczy był ksiądz Wacław Dziękowski, który się urodził w 1885 roku. Przyszedł tutaj do Rady Mazowieckiej z Lubochni pod Tomaszowem Mazowieckim. Rodzinna moja parafia akurat tak się składa, dlatego mnie to zainspirowało, bo to jest Lubochnia moją rodzinną parafią. I w 1933 roku tu objął jako dziekan proboszcz w Rady Mazowieckiej parafii Niepokalanego Poczęcia, w Najświętszej Marii Panny. Ludzie relacjonowali wcześniej, opowiadając o nim, że był, wspominali go rozmodlonym człowiekiem, odznaczał się dużą pobożnością, bardzo mocno żył z parafianami i wkrótce po objęciu tej parafii, prawie na 15, no wziął się też za generalny remont, takie tylko podłoże, to mówię, bo zaraz wiemy do tej kluczowej rzeczy, którą on zrobił jako człowiek. Podremontował kościół najpierw, to znał mocno się
Księże Sylwestrze, Księże Sylwestrze, jakby tylko można było albo trochę bliżej, albo bo nas kiepsko słychać księdza. Dobrze?
Aha, kiepsko, dobrze, słaby zasięg. I co chcę powiedzieć najistotniejszego? Bardzo pomagał ludziom biednym. Organizował w czasie wojny taką pomoc tutaj dla osób z Rawy Mazowieckiej okolic. Zorganizował kuchnię dla uciekinierów i dla biednych. Organizował publicznie w tamtym czasie modlitwy o niepodległość naszej ojczyzny. I aresztowany został przez Niemców z grupą parafian tu z Rawy Mazowieckiej 17 czerwca 1940 roku. Przesłuchiwany był w Tomaszowie Mazowieckim, wywieziony do obozu w Oranienburgu w Niemczech i 5 sierpnia 1940 roku tam zakończył swoje życie. Ale wyjątkowość tego kapłana polega na tym, że kiedy został aresztowany, otrzymał od Niemców taką propozycję wyjścia na wolność. I on mógł to zrobić, natomiast tę propozycję stanowczo odrzucił, podając głęboko taką ewangeliczną motywację w słowach, to jest cytat, tam gdzie owce, tam musi być i pasterz. Jadę razem z nimi. Jakby dewiza życiowa księdza Zienkowskiego, właśnie to są te słowa, to jego męczeństwo, są znakiem wielkiego umiłowania tutaj kapłaństwa, ludu Bożego i ojczyzny też Polski. Zginął razem z parafianami. My w tej chwili jesteśmy na etapie, żeby sprowadzić prochy, bo okazuje się, że odnalazł zdrób w Niemczech. Ksiądz proboszcz tutaj razem z parafianami czyni starania, żeby sprowadzić prochy księdza Zienkowskiego do Rawy Mazowieckiej. Też rozpocząć proces beatyfikacyjny, no bo jest tu o nim żywa pamięć. No i no właśnie był takim człowiekiem. Na koniec, żeby nie przedłużać, chcę zacytować słowa, które ktoś napisał o tym księdzu. I to będzie jakby podsumowanie też tej mojej wypowiedzi o księdzu Wacławie. Księdzu Wacławowi. Nie uklęknę przy twoim grobie, bo go nie znajdę. Z dawnej fotografii patrzysz oczami dobrego pasterza. Żyłeś wiarą, oparty o pasterską laskę. Pasterzu, nieodłączony od stada, nawet w śmierci twoja Golgota wzniesiona, na przymierzu jedności, męczenniku miłości, owczarni. No to tyle bym chciał powiedzieć, dzieląc się też ze słuchaczami Radia Maryja, żeby ludzie usłyszeli o księdzu Wacławie Zienkowskim. Też dziękuję, że mogłem się dodzwonić. Dziękuję wam za tą audycję. Wszystkich serdecznie też was pozdrawiam. Bardzo dobra audycja w dzisiejszym czasie, kiedy my księża, no, mamy różne doświadczenia w pracy z ludźmi, też tego hejtu nie brakuje. Dla mnie tacy ludzie jak ksiądz Zienkowski to jest inspiracja. Mimo naszej grzeszności i słabości musimy się budować takimi przykładami.
Amen. Pięknie, pięknie, księże Sylwestrze, Bóg zapłać za to świadectwo, które też właśnie popłynęło do innych, żeby się tym świadectwem ubogacać. No a my życzymy powodzenia w tym przedsięwzięciu właśnie sprowadzenia doczesnych szczątek księdza Wacława do jego parafii, żeby na nowo mógł być ze swoimi owcami.
Tak, jest. No właśnie. Dziękujemy. Dziękuję i pamiętam w modlitwie. Dziękuję.
Bóg zapłać.
Pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Bóg zapłać, dziękujemy na wieki wieków. Amen. Odbieramy kolejny telefon od naszego słuchacza. Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Już mogę, tak?
Tak, tak, tak.
Szczęść Boże, Barbara z Londynu. Chciałabym wspomnieć o niezapomnianym księdzu Janie Matusiaku. Od roku 1978 w parafii Kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Ostrowąsie był niezapomniany proboszcz, uwielbiany przez parafian, świętej pamięci ksiądz Jan Matusiak. Zorganizował on sanktuarium, dzięki niemu powstał dom pielgrzyma, przygotował uroczystości koronacyjne obrazu. Wyjątkowość sanktuarium Matki Bożej Pani Kujaw wyraża się przez obecność słynącego łaskami barakowego obrazu Najświętszej Marii Panny z dzieciątkiem adorowany przez aniołów, umieszczonego w połowie XVII stulecia. W głównym ołtarzu kościoła w 1979 założył znaną nie tylko z diecezji włocławskiej parafialną orkiestrę Dentą, noszącą obecnie jego imię. Na placu przed sanktuarium Matki Bożej Pani Kujaw staraniem księdza Jana Matusiaka powstała droga różańcowa. Składa się ona z 20 stacji przedstawiających sceny biblijne dotyczące życia i śmierci Jezusa. W centrum miejscu placu wzniesiona została wysoka kolumna uwieńczona figurą Matki Bożej. Obok kolumny umieszczona jest rzeźba przedstawiająca kustosza sanktuarium Matki Bożej w Ostrowąsie księdza kanonika Jana Matusiaka oraz nieco dalej rzeźba przedstawiającego papieża Jana Pawła II idącego w kierunku sanktuarium. Na kamiennym głazie stojącym na początku drogi różańcowej w 2006 roku umieszczona została tablica z wizerunkiem Matki Bożej Pani Kujaw w otoczeniu aniołów. Księdza Jana poznaliśmy w trudnym czasie wojny polsko-jaruzelskiej. Nie zważając na niebezpieczeństwo, ksiądz Jan przygarnął nas, udostępniając miejsce w domu pielgrzyma na nielegalne kolonie dla dzieci działaczy Solidarności, dołączając też grupę dzieci specjalnej troski. Z całego serca był nam pomocny, nie dbający o siebie, pracowity do bólu. Pamiętam, jak całym sercem pomagał rodzinom, nikomu nie pozostawiał bez dobrego słowa pomocy. Mimo różnych trudności promieniował pogodą ducha i humorem. Pamiętamy księdza Jana z koloratkami nad uszyma. Brak czasu dla siebie. Na powitanie podśpiewywał. Na granicy żołnierzyki stoją i śpiewają bolszewikom, że się ich nie boją. Często mszę świętą sprawował ksiądz Józef, już staruszek, którego ksiądz Jan ukrywał pod innym nazwiskiem w czasie, jak ścigali go komuniści. Teraz mieszkający u niego ksiądz Jan nim się opiekował. Oprócz nas w domu pielgrzyma ksiądz Jan gościł co roku uczestników pierwszej gdańskiej pielgrzymki. Dbał, by mogli wypocząć i nie szli głodni w dalszą drogę. Czasem przychodził do nas do kuchni po ratunek. Ugotujcie dziewczyny dodatkowy kocioł grochówki. Tak i to był nasz ksiądz Jan. Odszedł od nas do domu ojca 18 marca 2006 roku. W Ostrowąsie pochowany w rodzinnych tokarach. W niedzielę 11 lipca 2010 roku publiczna szkoła podstawowa w Ostrowąsie otrzymała imię księdza kanonika Jana Matusiaka, który przez 28 lat tutaj pełnił posługę duszpasterską jako proboszcz. Iluż to takich wspaniałych kapłanów spotkaliśmy na naszych niełatwych drogach. Jeden Bóg wie, jakim wsparciem byli dla swych owieczek. Chciałabym jeszcze wspomnieć też o naszych ukochanych księża
Pani Jezuita, Barbaro, ale tutaj Pani Barbaro, jeszcze inni czekają też, by się chcieli podzielić.
A, dobrze, ja już kończę. O księżach jezuitach w tych trudnych czasach byli dla nas obroną, wsparciem, słowem i modlitwą. Nie lękali się, nie miały dla nich żadne przeszkody. Niezapomniane były msze święte za ojczyznę, sprawowane 13 każdego miesiąca, data rozpoczęcia nękania stanem wojennym. Kościół był wypełniany po brzegi. Ja dziękuję
Dziękujemy bardzo, Pani Barbaro. Dziękujemy za to świadectwo.
Serdecznie pozdrawiam.
Bóg zapłać, wszystkiego dobrego. Życzymy tego, co jest najlepsze. I dziękujemy również za to świadectwo. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Mogę teraz mówić?
Tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże,
Szczęść Boże.
Kochany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja teraz proszę Ojca bardzo króciutko też, ponieważ mówimy o księżach, którzy właśnie przeszli w trudnych czasach, w różnych okresach, prawda? Więc jeden ksiądz, który uczył mnie, ja już jestem starszym człowiekiem, uczył mnie w latach 50. w szkole podstawowej, to był ksiądz Mikołaj Owsiański, który przeszedł strasznie rzeczy w obozie w Oświęcimiu, nie w Dachau, tylko w Oświęcimiu, ja pamiętam dobrze. Nawet bardzo miał wielkie kłopoty z wymową, ponieważ ktoś tam miał z tego powodu wstawę, ale był naprawdę wspaniały i przeszedł. Właśnie my nazywaliśmy go księdzem męczennikiem. Natomiast drugi ksiądz w szkole średniej to był ksiądz Kozak, ale ja nie pamiętam już. On z kolei za komuny, no niestety byli księża więzieni też wtedy, i pracował w kamieniołomach, jak nam opowiadał. To były lat, początek 60., kiedy mi dopowiada, on w 50. latach pracował w kamieniołomach na wybrzeżu gdzieś tam. Po prostu szli z parami, jak nieraz oglądaliśmy takich, prawda, gdzieś tam w więziu w kamieniołomach, to on też łańcuchami byli związani i tak powiązani łańcuchami, i nogi mieli dwóch powiązanych razem łańcuchami. I tak ciężko pracowali, kuli ręcznie nam ten kamień. I tak jedni i w czasie wojny, i w czasie właśnie pokoju, jak powiedzmy sobie, może byli właśnie, to byli dla nas też księża, którzy przeszli właśnie, no można powiedzieć, trudne czasy i mieli naprawdę męczarnie. Modlę się też zawsze za nich i też proszę o modlitwę.
Dziękujemy bardzo.
Na pewno, już jeden na pewno wiem, że ksiądz Owsiański nie żyje, a ksiądz Kozak też już na pewno nie. I tylko tak, że zapłać.
Dziękujemy bardzo za też to świadectwo i odbieramy jeszcze jeden telefon. Halo?
Ja mogę mówić?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże Państwu, dziękuję bardzo za ten temat, ale myślę, że on powinien być utrwalony jakimś wielkim albumem. Chcę powiedzieć o księdzu Niedzielaku, który, Lucjanie Niedzielaku, który chyba był pierwszą ofiarą komunistycznej Polski. Zginął w Polskowoli. Był kapelanem najpierw AK, a potem żołnierzy wyklętych. Zginął między innymi za to, że dokonywał dokumentacji wszystkich ofiar młodych Polaków rozstrzeliwanych w Kąkolewnicy, wciągniętych do wojska oczywiście polskiego, tego czerwonego, a byłych hakowców. Niewiele mogę o nim powiedzieć, bo go poznałam jako dziewczynka 5-letnia. Niemniej został w mojej pamięci po dziś dzień. Zginął strasznie, a ten morderca z Radzynia chodził w jego kożuszku, w jego butach, które były rozpoznawalne. Cześć jego pamięci i myślę, że powinna być ona utrwalona, jak również innych ofiar, w inny sposób, taki bardziej powiedziałabym trwały niż tylko nasze tutaj wspomnienia.
Bóg zapłać, dziękujemy bardzo. No właśnie, pytamy naszych gości, jak oni odniosą się do tych telefonów.
Wiadomo, że to tak już wszyscy mówiliśmy, że na przestrzeni lat, epok, wieków to jest, no, to nie trzeba nic udowadniać. To księża, no, kapłani, duchowni, no, kolosalne znaczenie dla nas, dla naszego narodu mieli. I tutaj jest najlepszy dowód, jak to jest i jak ludzie wspominają, jak dla nich jest istotne spotkanie, doświadczenie takiego duszpasterstwa księdza, który, kapłana, który jest absolutnie przepełniony misją i wiarą w Pana Boga. Jedna rzecz mi się przypomniała i chcę o tym powiedzieć jeszcze a propos kapłanów, że kapłani, którzy no, byli zsyłani na Syberię, trafiali do Tunki. To jest naprawdę bardzo, bardzo daleko. Ale, że
Jest taka fundacja w Kukluwce Radziejowskiej, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. To jest fundacja, tam jest Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. I państwo Bieniszewscy, którzy prowadzą fundację, prowadzą to muzeum, sprowadzili do Polski dwie chaty. Jedna z tych chat syberyjskich to jest chata właśnie pochodząca z Tunki i wszyscy kapłani, którzy byli zsyłani na Syberię, przechodzili przez jedną z tych chat. Więc ta chata w jakimś sensie jest jak relikwia i jest i każdy, kto by chciał odwiedzić to muzeum, to bardzo polecam właśnie, bo można zobaczyć chatę. Też została sprowadzona chata, w której mieszkał po zesłaniu na Syberię Piłsudski. Także to jest takie niesamowite, na wyciągnięcie ręki to mamy w Polsce.
Dobrze, odbieramy kolejny telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi słuchaczka z Podkarpacia. Chylę głowę przed wszystkimi kapłanami, tak odważnymi, którzy narażali własne życie dla dobra wszystkich. No, jak na przykład Andrzej Bobola, Ignacy Skorupka, prymas Wyszyński, Maksymilian Maria Kolbe, biskup Baraniak, ksiądz Jerzy Popiełuszko, ksiądz Niedzielak, ksiądz Zych i bardzo wielu innych anonimowych. I mam dla niektórych napisane trochę takiej własnej poezji, ale tylko może jednego przeczytam, jeżeli mogę. Wierszyk poświęcony księdzu Popiełuszce, ponieważ zbliża się rocznica jego śmierci. Mogę?
Proszę bardzo.
Hańba. W ciszy jesiennego wieczoru na ciebie, księże Jerzy, jak piorun szatan z mocą uderzył. I przez jego oprawców zostałeś się zdradzony, uprowadzony, torturowany i jak Chrystus rękami bezbożnych zamordowany. A gdzie byliśmy my, Polacy, w tej tragicznej sytuacji? Dlaczego nie stanęliśmy murem? Dlaczego nie ruszyliśmy tłumem i nie wołaliśmy głośno, gdzie jest nasz pasterz Jerzy? Oddajcie nam Popiełuszkę. Dlaczego nękacie kapłana świętego? Noc sprzyjała szatańskim oprawcom. W jej ciemnościach zasnęły sumienia i zabrakło bohaterów dawnych lat i przewodników narodu. I w naszym polskim kraju i nad rzeką Wisłą takie okrucieństwo przyszło. Hańba zdrajcom i mordercom, hańba rządowi, hańba całemu narodowi, hańba za ten okrutny mord nocny. Przebacz nam, księże Jerzy. Przebacz nam, Boże Wszechmocny. Dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać, dziękujemy za ten wiersz, za to podzielenie się też właśnie tą poezją, tym, co wypływa z serca, bo właśnie to jest ta poezja. Bóg zapłać, odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Tadeusz i dzwonię z Warszawy. Chciałbym przypomnieć bohaterskiego arcybiskupa Antoni Julian Nowowiejski. Ja kiedyś czytałem trochę na jego temat i ksiądz Brzuska był kapłan. I z tego wszystkiego, co wynika, to biskupi kapłani nie wahali się dzielić dramatów i cierpień ze swoimi współobywatelami. Polacy nie ulegli naciskom świata. Polska nie zapomina swoich wartości. Tak bym chciał tylko powiedzieć. Mm-hmm. Dziękuję, szczęść
Dziękujemy
Boże.
Dziękujemy bardzo, panie Tadeuszu. Szczęść Boże, życzymy wszystkiego dobrego. No tak, 10 minut po godzinie 23. Minut po godzinie 23, Radio Maryja. Rozmowy niedokończone na temat kapłanów niezłomnych. Naszymi gośćmi są przedstawiciele Fundacji Rajd Katyński imienia komandora Wiktora Węgrzyna. A przed chwilą słyszeliśmy tak doskonale znaną nam melodię. Melodię Michała Lorenca zatytułowaną Wyjazd z Polski, która jednoznacznie kojarzy nam się z wydarzeniami 10 kwietnia 2010 roku. My chcemy odebrać kolejny telefon od naszych słuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Nazywam się Krystyna z Poznania. Jestem członkiem rodziny Katyńskich w Poznaniu. Znałam księdza Peszkowskiego osobiście. Wiele razy przyjeżdżał do Poznania, a my również wizytę składaliśmy księdzu w Warszawie. Byliśmy na przykład w Sejmie, gdy była uchwała na temat Dnia Katyńskiego 13 kwietnia. W całej Polsce jest to dzień poświęcony pamięci Katynia. Natomiast z rajdu katyńskiego, jak pani Kasia wspominała, to jest Krzysztof i Roman, moi znajomi, którzy brali kilka razy udział na swoich motocyklach te 6000 kilometrów. Natomiast ja byłam w Katyniu 3 razy tylko. I to pociągiem przez Białoruś do Mińska i potem jeszcze do Smoleńska. Potem jechaliśmy do lasu i tam robi to wielkie wrażenie. I napisałam książkę na temat... Chciałabym go zobaczyć, o moim teściu, kapitanie Henryku Lewandowskim, który żył zaledwie 40 lat, ponieważ w kwietniu 40 roku zabili go tam w tym lesie. To robi wielkie wrażenie. Tam jest cicho, gdy pani Anna Pietraszek z księdzem Peszkowskim zorganizowali transmisję 3-godzinną, telewizyjną, bez cenzury, bezpośrednio z uroczystości, jak byliśmy w Katyniu 4 czerwca 95 roku, to mój mąż jako syn tego zamordowanego Henryka, kapitana, on słuchał to w telewizji tylko. Natomiast rodzina katyńska była u Ojca Świętego Jana Pawła II w 96 roku. Ojciec Święty powiedział, że modli się za tych, którzy zginęli w Katyniu codziennie. No więc bardzo się cieszę na dzisiejszą audycję. Słucham od początku, już słucham wersji telewizyjnych, telewizji Trwam. I tą książkę rozprowadzam. Mam nakład 500 egzemplarzy i w Radio Maryja w Toruniu już tam też zawieziono 3 egzemplarze. Serdecznie pozdrawiam ojca, także panią Katarzynę, księdza i wszystkich, którzy uczestniczą w tej rozmowie w studiu. Bóg zapłać za możliwość audycji.
Dziękujemy bardzo pani Krystyno, życzymy wszystkiego dobrego i odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiesław, Pietrowice Głubczyckie. Dziękuję, że dzisiaj taki temat ważny i poważny. No to kolejny dowód na to, jak nasza Radio Maryja troszczy się o to, byśmy pamiętali, byśmy poznawali historię. No właśnie taką nieodkrytą jeszcze, bo tyle rzeczy do odkrycia. Pani przed chwilą wspomniała księdza Zdzisława Pyszkowskiego, a ja kiedy słyszę o rajdzie katyńskim, no to moje wspomnienia płyną właśnie w tamte rejony i z taką grupą biegaczy naszą tutaj głubczycką też wędrowaliśmy biegiem w takich pielgrzymkach biegowych pod hasłem Pamięć i Tożsamość, także do Katynia i Smoleńska. Tam nie spotkaliśmy naszych motocyklistów, także w Kuropatach byliśmy koło Mińska, tam w miejscu straceń. Ale też w 1943 roku mieliśmy to szczęście spotkać się właśnie z gośćmi dzisiejszego programu w Porycku na Wołyniu, kiedy biegliśmy właśnie w tę rocznicę okrągłą ludobójstwa na Wołyniu i to było niezwykłe doświadczenie, wielkie, wielkie przeżycie w tamtym miejscu akurat. Ale myśmy biegli trochę dalej też, pamiętając o księdzu szczególnym, który tutaj na ziemi głubczyckiej dał się poznać jako kapłan niezłomny, wspaniały. Tam urodził się wprawdzie w Stanach Zjednoczonych, w Pensylwanii, jako małe dziecko, ale już no, po pierwszym roku życia wrócił z matką. Tam ojciec został jeszcze pracować. On wrócił na Kresy do Maksymówki koło Zbaraża. To jest zaledwie kilometr, 2 kilometry od Zbaraża, taka miejscowość malutka, w której już nikt o nim nie pamięta. To był biskup pomocniczy naszej diecezji opolskiej, który spoczywa na górze Świętej Anny, tam u Franciszkanów. Piękna, piękna postać. Tam zawiedziliśmy taki portret biskupa Antoniego do tej Maksymówki. Starsza pani Maria przyjęła ten portret, bo kościół już jest zrujnowany, ale tam jest no, społeczność grekokatolicka i była na tyle uczciwa i życzliwa, że ten portret przyjęła do swojego domu. Umówiliśmy się, że jak będą lepsze czasy, to tam znów przyjedziemy i będziemy starać się no, coś robić, żeby upamiętnić naszego biskupa, który był niezłomny tutaj także po wojnie, kiedy zakładał harcerstwo, ale także był kapelanem Solidarności, ksiądz Adamiuk, to piękna postać. Także niedawno przeżywaliśmy w Opolu piękną uroczystość. Taki tryptyk był poświęcony naszemu patronowi, druhowi Wickowi, czyli Wincentemu Stefanowi Frelichowskiemu i byli wspaniali prelegenci, też pan Robert Zadura, pan doktor, który tak pięknie przedstawiał postać i księdza Frelichowskiego i także w kontekście do księdza Popiełuszki. No, wspaniały wykład. Był pan Zygmunt Jaczkowski, to jest siostrzeniec jeszcze żyjący właśnie i też świadek no, tego, co rodzice mu przekazywali o księdzu Frelichowskim, który jak wiemy zginął w Dachau śmiercią męczeńską. I tak wielu jest takich księży, nie tylko naszych Polaków, ale także tych, którzy na tych ziemiach mieszkali, gdzie my teraz tu żyjemy. Na przykład Alfons Stracki zginął z rąk komunistów w Albanii. To był człowiek tutaj z Bliszczyc, na granicy polsko-czeskiej. Ryszard Henkes był niemieckim palotynem, który tu posługiwał w Kietrzu przez 7 lat przed wojną. Był zdecydowanym antyhitlerowcem. No niestety nie wybaczyli mu to i zginął także w Dachau. Więc tych księży jest bardzo, bardzo wielu, a takim ludziom jak pan jak pan Andrzej Kołakowski, czy pan Leszek Czajkowski, czy wielu, wielu innych bardów, którzy śpiewają właśnie w pieśni, nam przypominają i o księdzu Gurgaczu, i o innych księżach, którzy właśnie swoją postawą tak pięknie się znaczyli i nam dają tyle wiary i tyle krzepy, żeby no jednak być twardym, żeby być wiernym.
Panie Wiesławie, bardzo tak. Dziękujemy, bo jeszcze dziękujemy. Jeden słuchacz czeka z
Oczywiście.
Telefonem.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam tych, którzy organizują rajdy katyńskie i tworzą tę wielką rodzinę ludzi, którzy dbają o naszą
Dziękujemy
naszą
bardzo.
Wiedzę.
Dziękujemy. Szczęść Boże z Panem Bogiem i odbieramy kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja dzwonię z Mazowsza, Elżbieta. Chciałabym powiedzieć o niezłomnym arcybiskupie Antonim Baraniaku, który był sekretarzem błogosławionego księdza prymasa Wyszyńskiego i który był w straszny sposób torturowany w więzieniu na Rakowieckiej około ponad 150 przesłuchań. Dzisiaj byłam tam właśnie na mszy świętej, był różaniec w karcerze, między innymi jedna z tajemnic była odmawiana w karcerze, gdzie był maltretowany i więziony arcybiskup Antoni Baraniak, który mimo okrutnego śledztwa nigdy w życiu nie podpisał żadnych podsuwanych mu dokumentów mających skompromitować błogosławionego księdza prymasa Wyszyńskiego. Każdego 26 odbywają się msze święte w Muzeum na Rakowieckiej, podczas których jest modlitwa w intencji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Naprawdę jest to ogromne przeżycie wizyty, trudno to nazwać, msze święte i modlitwa w więzieniu na Rakowieckiej. Tak, w tym miejscu i po prostu doświadczenie obecności Maryi, która tam jest w korytarzu, której blask otula jakby i osładza, trudno mi dobrać w tej chwili słowa, to okrutne miejsce. Mm-hmm. Jest to niezwykłe przeżycie. No i przypominam, że każdego 26 jest modlitwa w intencji osób tam pomordowanych, a przede wszystkim o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
Dziękujemy bardzo pani Elżbieto też za to podzielenie się, ale też za to zachęcenie do tego, żeby wziąć udział właśnie w tych modlitwach i żeby prosić Pana Boga o beatyfikację tego niezłomnego
biskupa. To był
biskupa.
Bardzo skromny człowiek, który nawet nie chciał opowiadać o swoim, o tym, co tam przeszedł. Bardzo skromny. Pracownicy muzeum przywołują jego słowa, które wypowiadał w trudnych, najgorszych sytuacjach. Oczywiście modlił się, był pozbawiony wszystkiego, co kapłańskie. I modlił się i mówił słowami: Baraniak, nie możesz się zeszmacić. To były słowa, które powtarzał potem kiedyś po wyjściu z więzienia, którymi sam sobie dodawał otuchy, oprócz modlitwy oczywiście. Także to jest to postać
tak czysto
niezwykła.
Po ludzku. Pani Elżbieto, bardzo dziękujemy za ten telefon, bardzo dziękujemy za ten głos. No i cóż, przychodzi nam powoli już podsumowywać naszą dzisiejszą audycję. No więc proszę o słowa podsumowania naszych gości.
Tak naprawdę to bardzo trudno podsumować. Zresztą audycja
Rozmowy niedokończone.
Tytuł Rozmowy niedokończone. Tu się nie da dokończyć. Myśmy nawet nie powiedzieli tych wszystkich nazwisk, które są niezwykłe i dobrze nam znane i kojarzą nam się z duchownymi niezłomnymi, bo po prostu nie da rady. A kiedy mówimy o rajdzie katyńskim i dotykamy tej historii, to o tym prawie nic nie powiedzieliśmy. No bo też dzisiaj nieco inny tytuł, chociaż to wszystko w jakiś sposób łączy się w jedną całość. Do tego ta muzyka, która poprzedziła ostatnie telefony, skierowała naszą myśl i wspomnienia w stronę Smoleńska. Tam też każdego roku od 2010 roku sprawowana jest Eucharystia w tym miejscu, gdzie doszło do tej ogromnej tragedii. Można powiedzieć, że nie da się tego wszystkiego dokończyć, a ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom, którzy telefonowali i mówili o tych kapłanach. Podawali na nazwiska, których my tak naprawdę nie znamy, które oni znają. No i teraz już je usłyszeliśmy my i usłyszeli radiosłuchacze. Powiedzieli nam o kapłanach, którzy byli dobrymi kapłanami, niezłomnymi, którzy się nie poddali żadnej presji, którzy szli za Chrystusem, a Jezus Chrystus to dźwiganie krzyża. Jestem bardzo wdzięczny za to wspominanie tych kapłanów. Pomyślałem sobie, dobrze by było, żeby kiedyś może powstała jakaś księga niezłomnych. Nie wiem też, ile tomów by musiała liczyć, żeby choćby spisać najdrobniejsze czyny. Bardzo serdecznie dziękuję, bo to rzeczywiście usłyszeć coś dobrego o kapłanach w dzisiejszym czasie to jest spora rzadkość. Więc bardzo się cieszę, że taki temat został przedstawiony, wybrany nam tutaj, podany, żebyśmy mogli o nim rozmawiać w studiu. Bóg zapłać. Dziękuję ślicznie.
Ja bardzo serdecznie zapraszam na 19 października na spotkanie z nami w Niepokalanowie. A tych, którzy nie będą mogli dotrzeć z różnych powodów, to proszę, żeby ten dzień potraktowali jako dzień początku swojej modlitwy za kapłanów. I żeby wspierali ten stan i ich posługę, żeby byli mocni duchem i w związku z tym mogli nas prowadzić i nas umacniać i wskazywać na Chrystusa. Bardzo serdecznie też zapraszam do wszelkich inicjatyw, które są przez nas organizowane, do rajdów, które będą w przyszłym roku. Jeżeli kiedyś się mówi, jeżeli Pan Bóg pozwoli, ale dzisiaj się mówi, jak nam pandemia pozwoli, to na pewno się spotkamy też na jakimś spotkaniu opłatkowym. Żarty, ale tak naprawdę nie poddawajmy się, ufajmy Panu Bogu, spotykajmy się na trasach motocyklowych i kochajmy Polskę, bo to jest przepiękny kraj. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Bądźmy dumni z historii, jaką mamy. I przekazujmy ją następnym pokoleniom. Dla motocyklistów szerokości, dla naszych sympatyków i kibiców, szczęść Boże, trzymajmy się właściwej ścieżki i do zobaczenia i do usłyszenia, jak Pan Bóg pozwoli, jak najszybciej.
Mi nasuwa się taka refleksja na koniec. Niezłomność jest cechą, do której właściwie każdy z nas powinien dążyć, a w połączeniu z cechami postaci niezłomnych kapłanów, które przytoczyliśmy, no to ta niezłomność idzie w parze ze świętością, a przecież do świętości też w zasadzie każdy z nas wierzących powinien dążyć. I tego się trzymajmy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Chcemy właśnie do tej niezłomności dążyć. Dla nas wzorami, przykładami mają być niezłomni. Żołnierze niezłomni, kapłani niezłomni, którzy walczyli nie tylko dla jakiejś idei, ale dla Chrystusa. Dla Chrystusa nie złamali się, ale trwali w tym, co postanowili, trwali w swoim przyrzeczeniu bycia wiernym Jezusowi Chrystusowi i miłości do Boga i do drugiego człowieka i do ojczyzny. Bóg, honor i ojczyzna. Bardzo dziękuję za ten czas wszystkim tym, którzy byli w studio, czyli księdzu Markowi, pani Katarzynie i panu Mateuszowi, którzy byli przedstawicielami Fundacji Rajd Katyński imienia komandora Wiktora Węgrzyna. Pozdrawiamy wszystkich członków Rajdu Katyńskiego, tych, którzy kiedykolwiek w tym rajdzie wzięli udział i zachęcamy tych wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w rajdzie. Wszelkie informacje są na stronie internetowej. Zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.